Swoją homilię przed 25 laty rozpoczął Ojciec Święty od słów: Rzeczę nie opuszczę aż do śmierci. Jego również dotyczyły te słowa. Ich treść wpisana jest w duszę każdego księdza w Dniu Święceń. Chciałbym więc podzielić się z wami świadectwem o wierności człowieka, który wszedł nie tylko w nasze życie społeczne, ale i w rodzinne, i osobiste. Przyznaję, że z wielką radością przyjąłem zaproszenie waszego arcybiskupa Andrzeja skierowane do mnie, abym zechciał podzielić się z wami moją refleksją o Janie Pawle II w 25. rocznicę jego pobytu w Kościele Szczecińskim. Bez wątpienia wszelkie takie uroczystości, a zwłaszcza wspólnota w modlitwie i osobisty w nich udział, dają poczucie zjednoczenia wokół tego, co w życiu ludzkim jest najważniejsze. Wokół tego, co Jan Paweł II realizował swoim postępowaniem i ukazywał nam jako zadanie. Miłość, otwartość i życzliwość dla innych oraz nieustanne dążenie do poszukiwania prawdy i życia według niej. Pragnę tą drogą podzielić się również swoimi wspomnieniami o Janie Pawle II, u boku którego miałem szczęście być przez 9 lat. Jestem też przekonany, że ten przykład, jaki otrzymaliśmy w jego osobie, może i powinien stanowić również pomoc i zachętę do takiego życia w naszych rodzinach, które będzie sprzyjać kształtowaniu ludzi dobrych, szlachetnych i dobrych. W różnych epokach opatrzność Boża stawia na naszej drodze życia proroków i świadków wiary, którzy mają głosić Boże przesłanie i upominać się o miejsce Boga w naszym życiu. Dla mnie jako osobistego sekretarza Jan Paweł II był wyjątkowym człowiekiem. Mimo że takim samym jak my, to jednocześnie innym, odróżniającym się swoim zachowaniem, postawą, sposobem mówienia czy reagowania. Jakoś w przedziwny sposób promieniował i oddziaływał na innych. Stając przy nim, odczuwało się pokój, miało się poczucie bezpieczeństwa, życzliwości. Zresztą postać błogosławionego Jana Pawła napawa nie tylko mnie, ale nas wszystkich zdumieniem. Co zatem na to się złożyło? Skąd czerpał tyle sił? Skąd u niego był ten szczególny charyzmat? Do tego wszystkiego dorastał już od początku swojego życia. Już od młodych lat był pilnym i obowiązkowym uczniem, aby zdobyć wiedzę, dzięki której potem mógł podjąć odpowiedzialne obowiązki. Gdybyśmy mieli mówić o sposobie bycia, to na pewno trzeba by powiedzieć, że to człowiek wiary. Jego myśli ciągle zwracały się ku Panu Bogu. To była jakby nieustanna modlitwa. Głęboko w sercu zapadły mi słowa świętego Anselma: Karmię was tym, czym sam żyję. Jako kapłan miał świadomość, że posługa słowa jest objawieniem tego, co naprzód zostało przygotowane na modlitwie. Że prawdy głoszone muszą być wewnętrznie przeżyte. Muszą znaleźć się najpierw w przestrzeni modlitwy, medytacji. Dlatego nigdy nie żałował czasu na modlitwę. I zawsze musiał go mieć tyle, ile uznał za stosowne. A ten czas był dla niego najważniejszy. Nigdy nie poświęcał go kosztem innych zajęć. Nie rozpoczynał nigdy dnia ani pracy, jeżeli się nie pomodlił. Jeszcze przed poranną toaletą, po powstaniu ze snu, odmawiał cząstkę różańca świętego leżąc krzyżem w swojej sypialni. Dopiero potem szedł do kaplicy na poranne modlitwy i rozmyślanie. Chcę powiedzieć, że każdego dnia modlił się w sposób bardzo prosty. Odmawiał cały pacierz katechizmowy. Ojcze nasz, zdrowaś Mario, wierzę w Boga, 10 przykazań Bożych, 5 przykazań kościelnych, prawdy wiary, dary Ducha Świętego. Za każdym darem odmawiał Ojcze nasz, zdrowaś Mario. Codziennie też śpiewał albo nucił godzinki. Wiemy, jak to robił, ponieważ do tego nas przygotował. Przy końcu swojego życia modlił się, słuchając nas. Pan Bóg dał mu wielką łaskę odkrycia modlitwy, a przez modlitwę zjednoczenia z sobą. W życiu Jana Pawła II uderza nas ewangeliczna prostota. Często mówił: modlę się za Ciebie, będę pamiętał. Kiedyś zwierzył się, że zawsze modli się za ludzi, z którymi ma się spotkać i po spotkaniu z nimi. Do Ojca Świętego pisano listy z prośbami z całego świata. Prośby te były przepisywane w poszczególnych sekcjach językowych na oddzielną kartkę i trafiały do prywatnej kaplicy. Kartki te kładliśmy na klęczniku i ile razy papież przychodził do kaplicy, brał je do ręki, czytał. Często czynił nad nimi znak krzyża, a potem modlił się. I raz w tygodniu w tych intencjach sprawował także mszę świętą. Być na kolanach przed Bogiem to nade wszystko być na kolanach przed Jezusem Eucharystycznym. Dlatego msza święta była dla błogosławionego sprawą najważniejszą i najświętszą. Stanowiła centrum jego życia i każdego dnia. Wyznaje, że jako kapłan nigdy nie opuścił sprawowania najświętszej ofiary. Każdego dnia na mszy świętą zapraszał gości. Po mszy świętej znajdował czas, aby z każdym się przywitać i wręczyć mu swój papieski różaniec. Do mszy świętej przygotowywał się przez rozmyślanie, a po jej zakończeniu trwał długo na dziękczynieniu. Klerycy i ceremoniarze do dziś mają w pamięci, z jakim skupieniem odmawiał modlitwy przed mszą świętą i po mszy świętej, a potem dopiero szedł na dalsze spotkania i dalej realizował swój program. Jego umiłowanie Eucharystii wyrażało się również w trwaniu u stóp Chrystusa utajonego w Najświętszym Sakramencie. Każdego dnia modlił się w swojej kaplicy bardzo wiele, a w każdy czwartek odprawiał godzinę świętą, w czasie której swoje medytacje, modlitwy przeplatał polskimi pieśniami eucharystycznymi, które sobie śpiewał albo nucił. Chcę nadmienić, że Ojciec Święty nigdy nie opuścił tej godziny świętej, nawet podczas swoich międzynarodowych pielgrzymek. Organizatorzy wiedzieli, że muszą zostawić czas na jej odprawienie, podobnie i w piątek na Drogę Krzyżową. Inaczej Ojciec Święty opóźniał im program o całą godzinę. W sakramencie Eucharystii Jezus Chrystus, Odkupiciel człowieka, uobecnił swoją zbawczą ofiarę, którą złożył na ołtarzu krzyża. Dlatego pobożność eucharystyczna w życiu Jana Pawła II niejako organicznie związała się z miłością do Jezusa ukrzyżowanego. Tajemnice cierpienia Jezusa i Jego Matki jako kapłan rozważał na kalwaryjskich dróżkach. A w każdy piątek, nie tylko w czasie Wielkiego Postu, budowaliśmy się swoim papieżem, który klęczał na posadzce swojej kaplicy czy tarasu Pałacu Apostolskiego przed stacjami Drogi Krzyżowej. W czasie Wielkiego Postu jednoczył się z Chrystusem cierpiącym, śpiewając w swej kaplicy papieskiej razem z nami pieśni o Jego męce i gorzkie żale. W świetle tego, co zostało powiedziane, możemy stwierdzić, że błogosławiony trwał na kolanach przed Bogiem, żył Bogiem i dla Boga. Kto się z nim zetknął, od razu mógł zauważyć jego głębokie zjednoczenie. Kontakt z nim zbliżał do Pana Boga. Człowiek zostawał niejako wciągnięty w tajemnicę obecności Bożej. Wiele razy spotkałem ludzi, którzy mówili, że od niego promieniowała jakaś siła, jakaś moc, jakieś światło. Wszystko to płynęło z głębi jego zjednoczenia z Bogiem przez modlitwę. Nie dzielił swojego czasu, swojego życia na zajęcia i modlitwę. On się tym wszystkim modlił. Po prostu jego życie było modlitwą. Często widzieliśmy go skupionego. Nawet wtedy, kiedy przejeżdżał między sektorami wśród tłumów ludzi i pozdrawiał ich, on wtedy też się modlił. Kiedy schodził na audiencję lub przemieszczał się na inne spotkania, zawsze był w skupieniu. Ksiądz Stanisław Dziwisz, jeżeli była taka potrzeba, wyczekiwał chwili i pytał: Ojcze Święty, czy mogę przerwać? Pan Bóg dał mu wielką łaskę odkrycia modlitwy, a przez modlitwę zjednoczenia z sobą. W życiu błogosławionego Jana Pawła uderza nas ewangeliczna prostota. Niektóre z praktyk religijnych, w których błogosławiony wypowiadał swoją miłość do Chrystusa i Jego Matki, zalicza się do tak zwanej pobożności ludowej. On, człowiek wielkiego umysłu i o duszy artysty, nie wstydził się szkaplerza i tych prostych form pobożności. W godzinkach o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny, w pieśniach ludowych, jak na przykład polskie kolędy na Boże Narodzenie, w gorzkich żalach, umiał dostrzec bogactwo treści teologicznej oraz treści biblijnej. W miesiącu maju i czerwcu po kolacji zawsze wychodziliśmy na taras, gdzie była figurka Matki Bożej Fatimskiej, i tam śpiewaliśmy majówki, a w czerwcu litanię do serca Pana Jezusa. Wśród wielu form pobożności szczególnie bliskie Ojcu Świętemu było pielgrzymowanie do maryjnych sanktuariów, które zaczęło się już w latach dziecięcych, a potem jako papież pielgrzymował do sanktuariów międzynarodowych. Zawsze przywoził matce swój papieski różaniec, złotą różę, koronował obrazy. Dlatego trudności i cierpienia, których mu nie brakowało, nie załamywały go, ale umacniały w oddaniu się Bogu, w tym jego totus tuus ego sum. Dotychczas mówiłem, że wyróżniała go modlitwa pokora, ale chciałbym podkreślić, że Ojciec Święty był przede wszystkim człowiekiem. Myślał ciągle o drugim człowieku. Był o niego zatroskany. Stąd jego nauczanie o obronie życia, o prawie do pracy, do wolności, do godności. Szczególną troską obejmował dzieci, młodzież, osoby cierpiące. W jego posługiwaniu nigdy nie zabrakło spotkania z nimi. Nie lekceważył nikogo, ani żadnej sprawy czy prośby. Starał się zawsze każdą sprawę rozważyć i żadnej nie pozostawić bez rozwiązania. Zawsze z uwagą i cierpliwie wysłuchał każdego. Nigdy nie sprawiał wrażenia, że się spieszy, że ma ważniejsze sprawy. Nigdy też nikogo nie krytykował, ani nie wydawał opinii o innej osobie w towarzystwie innych. Można powiedzieć, że całe życie, całe postępowanie Ojca Świętego było uderzające. Ojciec Święty każdej niedzieli, jeśli nie wyjeżdżał poza Watykan, starał się wieczorem w sali klementyńskiej przyjmować grupy z Polski. Pewnej niedzieli ojciec Hejmo przeprowadził dość dużo pielgrzymów. Było z powodu dużej liczby w sali klementyńskiej, było trochę zamieszania. I Ojciec Święty, przechodząc między ludźmi w pewnym miejscu według niego, nie przywitał się czy nie pozdrowił wystarczająco mamy jednego z kapłanów. Po zakończonej audiencji mówi do mnie: Mieciu, powiedz ojcu Hejmo, niech jeszcze raz przyprowadzi mamę tego księdza, gdyż nie tak ją przywitałem. Oczywiście miałem problem, o kogo chodzi. Ale ojciec Hejmo, który towarzyszył Ojcu Świętemu do końca, zidentyfikował osobę. Kiedy z nią rozmawialiśmy, nie miała poczucia, że nie została dostrzeżona przez Ojca Świętego. Wręcz przeciwnie, była uradowana, że mogła uścisnąć jego rękę, ucałować pierścień. Uderzyła mnie wtedy bardzo uwaga i wrażliwość Ojca Świętego na to, co robi. Że nie jest to tylko powierzchowne, ale w każdym spotkaniu jest dialog z człowiekiem. Moi drodzy, jakże cieszą się nasze serca z tego, że świat nie zapomniał o Janie Pawle II. Po jego beatyfikacji wiele osób prosi o relikwie, o modlitwę przed jego ołtarzem. Powiedziałbym, że Ojciec Święty jest nadal żywy, tyle że w nas. Myślimy o nim wiedzeni nakazem serca, pragnieniem bycia człowiekiem Bożym, tak jak był nim On, nasz Ojciec Święty. Zarazem chcemy wyrazić w ten sposób dziękczynienie Panu Bogu, że jest możliwe być człowiekiem dobrym i pięknym. Nadto w naszym wspominaniu o Ojcu Świętym kryje się prośba, abyśmy my sami mogli stawać się lepsi, by lepszymi dzięki Bożemu błogosławieństwu stawali się też nasi bliscy, rodacy, ojczyzna i cały świat, aby wszystko stawało się lepsze dzięki działającej w nas łaski Bożej. Naśladujmy więc błogosławionego Jana Pawła, bo przecież mogliśmy widzieć, na czym polega kroczenie do świętości. Ta bliskość błogosławionego niech zachęca nas do świętego życia. Moi drodzy, nie da się powiedzieć wszystkiego o Janie Pawle II. Nie o to też chodzi. Chciałbym jednak, aby pozostało w nas przekonanie, że wysiłek podejmowany w rodzinie dla ukształtowania człowieka dobrego, pięknego i szlachetnego, człowieka oddanego całym sercem Bogu, zasługuje w oczach Bożych na łaskę i wsparcie. To nie gdzie indziej, ale w waszych domach, w waszych rodzinach mogą wzrastać ludzie tacy jak Jan Paweł II. Trzeba tylko zawierzyć wszystko Bogu, tak jak On, najskuteczniej przez Maryję. Umacniajcie się wzajemnie w tym duchu. Amen.